Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich widzów Telewizji Trwam witamy serdecznie i pozdrawiamy. I zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat obronność Polski na progu 2017 roku. Bardzo serdecznie witam gości w naszym studiu. Pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
I pan Bartłomiej Misiewicz, szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej i rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Próg jest w temacie dzisiejszego naszego spotkania, czyli on zakłada coś, co jest przed progiem i coś, co jest za progiem. Więc na początek chciałbym panów zapytać o takie krótkie, ale też bardzo konkretne, żeby pokazać naszym widzom to, co udało się już zrobić do tej pory, bo to był pierwszy pełen rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czym obronność polska, Armia Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej też może się pochwalić po tym roku?
Może ojcze, ja zacznę, bo tutaj pan dyrektor jest jakby członkiem kierownictwa ministerstwa, a ja z pozycji parlamentu. No muszę powiedzieć, że ten rok doskonale wpisuje się w to, co kilka tygodni temu pan prezydent powiedział, że ten rząd przez rok zrobił więcej dobrego dla Polski niż przez poprzednie 8 lat zrobiono. I to doskonale również opisuje działania Ministerstwa Obrony Narodowej. Z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej bardzo dobrze mi się współpracuje i mam wielką przyjemność i zaszczyt brać również udział w tych pracach legislacyjnych, które też wpływają na zmiany. Oczywiście zaczęło się od sprawy fundamentalnej. To rok temu przyjęliśmy ustawę, która przedłuża służbę żołnierzy kontraktowych, tych szeregowych, mogą służyć do emerytury. Są bardzo intensywne prace, strategiczny przegląd obronny, który jakby przeprowadza wewnętrzną kontrolę potrzeb stanu sił zbrojnych i już wyniki tego naprawdę są bardzo interesujące, już będą wdrażane. Za parę dni zajmiemy się w Sejmie zmianą całego systemu kierowania i dowodzenia. Postęp w zakresie modernizacji technicznej budzi moje wielkie uznanie, bo po 8 latach niemocy w ogóle realizacji jakiegokolwiek istotnego kontraktu nagle okazuje się, że w ciągu roku można podpisywać i wielkie pieniądze, wielkie kontrakty są albo już podpisane, albo są w trakcie procesu już aktywnie, takiego aktywnego procesu wkrótce też to będą podpisywane. Wojsko się szkoli. No i to, co najważniejsze jest, a więc obrona terytorialna, która już funkcjonuje. Ustawa, nowa ustawa, która to jakby konstytuuje, ustawa obowiązuje od 1 stycznia tego roku. No, kosztem naprawdę wielkiego wysiłku ludzi zaangażowanych w to rozwijamy, Polska rozwija bardzo ważny rodzaj sił zbrojnych, niezmiernie istotny dla naszego bezpieczeństwa, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. No i to, o czym mówiliśmy, ale realne decyzje, które podjął szczyt NATO w Warszawie, one już funkcjonują. Już pierwsze wojska, już pierwszy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych płynie do Polski i wkrótce ten ciężki sprzęt będzie rozlokowany na terenie nie tylko Polski, ale w ogóle na terenie całej wschodniej granicy NATO. Szczyt NATO potwierdził solidarność i zrozumienie innych naszych sojuszników, że trzeba wzmocnić tą granicę, że tu są niezbędne inwestycje, że tu są niezbędne ustacjonowanie wojsk, co w sposób jakby oczywisty jest takim sygnałem politycznym, ale i militarnym dla prezydenta Putina, że NATO nie zostawi swoich sojuszników Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rumunii i tak dalej, tych wszystkich państw, co do których Putin nadal uważa, że on ma jakieś prawo wpływania na politykę tych państw, że NATO nasi sojusznicy nie zostawią. To jakby w skrócie, a tutaj mógłbym dodawać jeszcze wiele wiele elementów, tych, które Ministerstwo Obrony Narodowej pod kierownictwem pana ministra Antoniego Macierewicza przeprowadziło. Tu oczywiście również warto wspomnieć o niezwykle wielkiej pracy, jaką wykonał przede wszystkim pan minister, ale i jego współpracownicy w zakresie przywrócenia właściwego szacunku, uznania dla tych bohaterów, którzy przez cały czas komunizmu i niestety przez i wielu z nich jeszcze przez te ostatnie 20 kilka lat już w wolnej Polsce byli zapomniani albo wręcz nadal żyli w biedzie, ale i zapomnieniu bez właściwego uhonorowania ich osiągnięć, ich poświęcenia dla ojczyzny. To naprawdę jest, te symbole są równie ważne jak praca powodująca zwiększenie bezpieczeństwa państwa. I co z wielką przyjemnością chcę, proszę ojca, powiedzieć, że ten rok, który upłynął, 2016, jest to pierwszy rok od 2007 roku, gdzie budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w pełni zostanie wykorzystany. To jest bardzo istotne, bo to znaczy, że wszystkie pieniądze, które rząd przeznaczył na obronę narodową na początku roku budżetowego, zostaną wydane.
Kilka razy sobie wspomnieliśmy o szczycie NATO, tak po prostu, że on się odbył, ale on sam w sobie był też wielkim sukcesem. Oczywiście. Myślę, że to warto też podkreślić. Panie dyrektorze, a z perspektywy Ministerstwa Obrony Narodowej, co jeszcze możemy dodać?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za te słowa uznania od pana przewodniczącego i też dziękuję w imieniu resortu, bo gdyby nie sprawność prac legislacyjnych w parlamencie, to wielu rzeczy, jak chociażby zlikwidowanie tej ogromnej patologii w Wojsku Polskim na samym początku zeszłego roku, czyli zlikwidowanie konieczności wyrzucania żołnierzy po 12 latach służby, nie byłoby możliwe, więc za to bardzo dziękujemy. Rzeczywiście jest tak, że w zeszłym roku podpisano w sumie 143 umowy w ramach realizacji programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Tak jak pan przewodniczący powiedział, w całości budżet został wydatkowany. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej uratowano zakłady, które upadały, jak chociażby Stomil Poznań. Nie doszło do żadnej redukcji zatrudnienia. Co więcej, udało się nawet kupić autosan. Dzięki temu uratować jeden z polskich zakładów, zachować miejsca pracy. Jeżeli chodzi o eksport, przychody do budżetu państwa ze 100 milionów dolarów na początku zeszłego roku dzisiaj szacują się na poziomie 200 milionów dolarów, czyli skok o 100%. Podpisano jeden z największych kontraktów od 14 lat dla Wojska Polskiego na armatochaubicę Krab na blisko 5 miliardów złotych. Polskie wojsko się zwiększa. W tym roku tylko chcemy zwiększyć wojska operacyjne o 5 tysięcy żołnierzy. Trwa pobór do obrony terytorialnej. Pierwsze 3 brygady zostały powołane decyzją pana prezydenta. Na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza został wyznaczony dowódca wojsk obrony terytorialnej, pan generał Wiesław Kukuła. Już dzisiaj można stwierdzić, że te pierwsze 3 brygady na wschodzie kraju będą w pełni ukompletowane, a chętnych cały czas nam przybywa. Jesteśmy właśnie w momencie, kiedy do wojska trafiło teraz na 4-miesięczną służbę przygotowawczą blisko 4 tysiące elewów, którzy będą się szkolili. W zeszłym roku mieliśmy o połowę zwiększoną ilość ćwiczeń dla Wojska Polskiego. 140 ćwiczeń krajowych, 150 ćwiczeń międzynarodowych, bardzo wielu żołnierzy ćwiczących. Największe ćwiczenia po 1989 roku, Anakonda 16, w których brało udział ponad 30 tysięcy żołnierzy, w tym 10 tysięcy ze Stanów Zjednoczonych, 14 tysięcy żołnierzy polskich. Sprawdzono poziom wyszkolenia we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, na wszystkich poligonach w Polsce. Już w przyszłym tygodniu będą pierwsze wojska naszych sojuszników. Ogromny sukces szczytu NATO, największego szczytu NATO do tej pory. To dla nas bardzo ważne było wyzwanie. Wiele resortów to zaangażowanych, pani premier, pan prezydent. I dzięki temu zakończyło się to sukcesem. W Polsce będziemy mieli ciężką brygadę pancerną Stanów Zjednoczonych, to jest 5 tysięcy żołnierzy. Będziemy mieli batalionową grupę bojową o rotacyjnej obecności w Polsce, 4 tysiące żołnierzy. Będziemy mieli także tutaj jedno z zadań operacyjnych dowództwa samolotów bojowych Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli dowództwo całej dywizji państw bałtyckich i Polski już w Elblągu, które również w tym roku będzie się tworzyło. Trzeba powiedzieć o tym, że na początku przyszłego roku będzie prawdopodobnie osiągnie gotowość operacyjną tarcza antyrakietowa w Redzikowie, więc mnóstwo różnych rzeczy. Dzisiaj spotykamy się chwilę po tym, jak Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z Ministerstwem Skarbu Państwa dokument o przekazaniu dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej 300 milionów złotych na konsolidację przemysłu stoczniowego, tak przez wiele lat tak zaniedbywanego w Polsce. Chcemy kontynuować program Cormoran, czyli tworzenia nowoczesnych niszczycieli min. Chcemy wejść w kooperację z państwem zachodnim przy budowie okrętów podwodnych. Przed nami decyzje dotyczące przetargu przy śmigłowcach wielozadaniowych dla polskiego wojska. Oczywiście sprawa tarczy obrony przeciwrakietowej. Tak samo szczyt NATO potwierdził, że dzisiaj sprawy cyberbezpieczeństwa są sprawą fundamentalną dla bezpieczeństwa państwa. Tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, o tym pan przewodniczący mówił, żeby przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom hybrydowym, a wiemy, jak szerzy się ta dezinformacja i jak ta walka jest ogromna. Bardzo wiele osób, nawet z życia publicznego, często nieświadomie wchodzi w walkę dezinformacyjną z własnym państwem. To jest bardzo ważne, żeby na tym wszystkim się oprzeć. No i oczywiście cała reforma szkolnictwa wyższego. Akademia Obrony Narodowej została zastąpiona Akademią Sztuki Wojennej po to, żeby móc usprawnić jej funkcjonowanie, żeby móc zebrać większą ilość ekspertów, naukowców o dorobku zachodnim, tak żeby móc usprawnić to funkcjonowanie. Zniesiono limity awansowe dla podoficerów, oficerów. Chcemy przywrócić stopień naukowy oficera dyplomowanego. Wiele tego typu spraw, no nie mówiąc już oczywiście o podwyżkach dla żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, których nie było przez poprzednie 8 lat. To wszystko dzisiaj się dzieje dzięki decyzjom rządu pani premier Beaty Szydło, dzięki ministrowi Antoniu Macierewiczowi, no oczywiście dzięki silnemu wsparciu ze strony parlamentu.
To przedziwne, że na to wszystko znajdują się też pieniądze, które no, przez 8 lat gdzieś też pewnie były, albo gdzieś jakieś inne skanalizowania osiągały.
Tak to, proszę ojca, to też było tak, że no, warto przypomnieć okręt Ślązak, który budowany jest już ponad dekadę, miał kosztować 600 milionów, wydatkowano na niego już ponad miliard złotych, cały czas nie jest skończony. Też dlaczego musieliśmy dokonać nowelizacji, zmiany planu modernizacji technicznej sił zbrojnych? No dlatego, że poprzedni plan zakładał wydatki na poziomie 130 miliardów złotych, a gdy zaczęliśmy to wszystko zliczać, to okazało się, że ktoś gdzieś zagubił 100 miliardów złotych i ten plan po prostu był niedoszacowany. To trzeba było zmienić, ale to też jest kwestia priorytetów, które wyznaczył minister Antoni Macierewicz. Wskazał, co dzisiaj Wojsko Polskie najpilniej potrzebuje i na co mają w pierwszej kolejności pieniądze. I tak samo przecież jakoś udało się sfinalizować przetarg na blisko 600 milionów na samoloty dla VIP-ów. Już w sierpniu tego roku pierwsze małego zasięgu samoloty dla polskich VIP-ów znajdą się w Polsce.
Też takie pytanie, myślę, że warto na początku roku sobie postawić, czy jakoś zmieniamy naszą politykę, jeżeli chodzi o sojuszników. Mam tu na myśli Stany Zjednoczone i wybory. Donald Trump, który jest przedstawiany, również i w Polsce, w polskojęzycznych mediach, tak to nazwijmy, jako no, zwolennik polityki Putina, czy jego przyjaciel, czy wręcz jeden z bliższych współpracowników, czy sojuszników.
Ja jeszcze może dwa zdania, proszę ojca, chciałem powiedzieć, jak to jest z tymi pieniędzmi. No, te pieniądze, proszę ojca, były. Te pieniądze były, tylko przez te 8 lat poprzednie kierownictwo nie wydało 12 miliardów złotych, które były przydzielone na początku budżetu i nie wydano na koniec roku. Na koniec roku doprowadzono do tego, że nie wydano 12 miliardów, a roczny budżet Ministerstwa Obrony Narodowej to jest 30, w tej chwili 6 miliardów. Na modernizację idzie 8 miliardów, czyli więcej niż roczny budżet na modernizację nie wydano. I dlatego te siły zbrojne, między innymi dlatego te siły zbrojne też wyglądały po przejęciu władzy tak, jak wyglądały. Natomiast jeśli chodzi o naszych sojuszników, my mówię Polska, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości pani Beaty Szydło, ale oczywiście również pan prezydent, wracamy do koncepcji świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, gdzie mówiliśmy, że naszym podstawowym sojusznikiem to są Stany Zjednoczone i partnerski, równoważny sojusz z naszymi sojusznikami z NATO. Przez ostatnie kilka lat relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi wyglądały wcale nie najlepiej, a obecnie idzie to w bardzo dobrym kierunku i zaczęło się już jeszcze pełniącego obowiązki prezydenta Baracka Obamy i ja jestem przekonany, że w kolejnej kadencji pod kierownictwem Donalda Trumpa ta polityka będzie szła w tym kierunku, tym bardziej, że kandydat jeszcze na prezydenta Donald Trump jako jedyny od wielu lat po raz pierwszy spotkał się z Polonią jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. I on mówi również o zagrożeniach ze strony Rosji. Natomiast mnie to trochę śmieszy, bo wszyscy te media nasze, ale i również lewicowe media w Stanach Zjednoczonych mówiły o tym, że Donald Trump się zbrata z Putinem, gdy przecież wszyscy wiemy, że jego kontrkandydatka, pani Hillary Clinton, przez pierwszą kadencję Baracka Obamy była sekretarzem stanu, czyli odpowiednikiem polskiego ministra spraw zagranicznych. Jest to jedna z trzech najważniejszych osób w państwie, w Stanach Zjednoczonych. I jako minister spraw zagranicznych ona też w pewnym sensie odpowiadała za ten reset Stanów Zjednoczonych z Rosją. Dla mnie to było zupełnie, ale i dla naszych kolegów w PiS-ie to było zupełnie niezrozumiałe. Przecież wszyscy rozumiemy, jakie cele dla nas to było oczywiste, jakie cele przyświecają Putinowi. Ta odbudowa, dążenie do odbudowy tego sowieckiego imperium, na co absolutnie zgody będzie nie było. I pani Hillary Clinton, która wtedy kreowała politykę międzynarodową, jest w jakimś sensie odpowiedzialna. To przecież w tych ostatnich 8, właściwie powiedzmy 4 latach bezpieczeństwo światowe znacząco podupadło. To też jest efekt polityki, to też jest przyczyna w niewłaściwej polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i ona za to odpowiadała. Także ja sądzę, że Donald Trump jako niezwykle sprawny menedżer ma bardzo duże predyspozycje do tego, ażeby zostać również bardzo sprawnym politykiem. Ja wiem, że on będzie działał w interesie, tak jak mówi, zbudujmy wielką Amerykę na nowo, a to niewątpliwie wymaga prowadzenia bardzo konsekwentnej polityki wobec Rosji i nie na zasadzie kolejnego resetu.
Skoro o sojusznikach, to też myślę, że warto popatrzeć troszeczkę szerzej na zagrożenia. Czy Rosja rzeczywiście główne zagrożenie stanowi dla naszego kraju dziś? Czy można o tym mówić i w jaki sposób?
No na pewno, proszę ojca, od niedawna się o tym mówi tutaj. Koniecznie trzeba przypomnieć i to trzeba zawsze przypominać się rok 2013, Białą Księgę wydaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod kierunkiem pana generała Kozieja, którego przełożonym był wtedy prezydent Bronisław Komorowski, gdzie w tej Białej Księdze stwierdzono, że przez najbliższe 20 lat Europie nie grozi żaden kryzys i żadna wojna. Rok później doszło do konfliktu na Ukrainie. I rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, chociażby poprzez te działania nad Bałtykiem w stosunku do samolotów natowskich, Rosja prezentuje wrogie nastawienie do całego Paktu Północnoatlantyckiego. Na pewno mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i na pewno to niebezpieczeństwo istnieje. Stąd te wszelkie działania dotyczące tego, żeby to bezpieczeństwo Polski, flanki wschodniej sojuszu wzmocnić. Dlatego zaraz na naszych granicach będą wojska naszych sojuszników. I w tym miejscu chciałbym raz jeszcze przypomnieć to, co wydarzyło się w zeszłym roku na 2 tygodnie przed szczytem NATO, kiedy opozycja polityczna w Polsce postanowiła w sposób naprawdę brutalny i bezpardonowy, skandaliczny zaatakować ministra obrony narodowej, nawet składając wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra Antoniego Macierewicza. Na 2 tygodnie przed największym w historii szczytem NATO, na którym myśmy od samego początku zabiegali wszyscy, pan przewodniczący również, że właśnie nasi sojusznicy tutaj wzmocnili bezpieczeństwo Polski, Polaków, a tym samym całego sojuszu, bo Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem defensywnym, obronnym, największym na świecie. I też trzeba powiedzieć jasno, że za rządów Platformy i PSL-u w 2015 roku, kiedy kwatera główna NATO chciała przeprowadzić ćwiczenia doprowadzające do sytuacji takiej, że jedno z państw natowskich jest zaatakowane i cały sojusz musi odpowiedzieć, to wtedy z Ministerstwa Obrony Polski wyszła odpowiedź negatywna. W uzasadnieniu wprost był zapis o tym, że to może zdenerwować Rosjan. I pokazano, w czyją stronę robiono ukłon, jak się zachowywano. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Minister Antoni Macierewicz jest w stałym kontakcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W bieżącym kontakcie wymieniają poglądy, rozmawiają na temat wspólnych ćwiczeń, stacjonowania wojsk, funkcjonowania w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, bo to jest sojusz, który zapewnia Polsce bezpieczeństwo.
To znaczenia szczytu NATO właściwie trudno przecenić, ponieważ te ostatnie kilka miesięcy, powiedzmy 8 miesięcy przed szczytem NATO, wykonano niezwykle istotną, cały rząd, Ministerstwo Obrony, pan minister Macierewicz, kierownictwo ministerstwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wykonało niezwykle skuteczną pracę polegającą na tym, że wszyscy nasi sojusznicy zgodzili się solidarnie do wzmocnienia tej flanki NATO. Jest to symbol, ale to świadczy o tym, że wszyscy, proszę ojca, rozumieją zagrożenie, jakie płynie ze strony NATO. Jeszcze przecież 2-3 lata temu, jeżeli nasi politycy z Prawa i Sprawiedliwości, będąc gdzieś na Zachodzie, rozmawiali na temat zagrożenia rosyjskiego, to odpowiedź była taka. Wy, Polacy, macie fobię antyrosyjską. Ja, będąc nawet w Bundestagu, bodajże 2 miesiące przed szczytem NATO, na zaproszenie tamtejszej komisji, też byłem opytany o mentalność Putina, prezydenta Putina. Jak to jest? Czy on jest nieprzewidywalny? On jest przewidywalny. Prezydent Putin konsekwentnie dążył, próbując zdemontować NATO. Tymczasem dzięki przede wszystkim tym zabiegom polskich polityków, ministra spraw, trudno wymieniać wszystkich, ale ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych, prezydenta, pani premier, ale i innych, którzy jeździli w różnych wizytach, prowadzono taką oto informację, politykę w spotkaniach z odpowiednikami w innych państwach, że przedstawialiśmy zagrożenie ze strony Putina nie dla Polski, nie tylko dla Polski. I szczyt potwierdził, że tą wizję przyjęto, że zrozumiano wśród polityków zachodnich, że chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, musimy wzmocnić wschodnią granicę NATO. I te decyzje poszły. Oczywiście są też inne zagrożenia, o czym pan dyrektor mówił, zagrożenia cyberatakami, zagrożenia atakami terrorystycznymi. Mamy tego na co dzień się już w tej chwili spotykamy. Zagrożenie z tą potężną falą islamu, to też jest jakiś demontaż bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, ale globalnego. I dlatego cieszymy, to jest bardzo istotne dla Polski, że państwa te zachodnie uznały rację Polski i nie tylko Polski, ale tych naszych sąsiadów, Słowacji, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, tych wszystkich państw nowych członków NATO, że tutaj też jest zagrożenie stabilności europejskiej.
Wojska Obrony Terytorialnej pojawiają się też w naszych rozmowach dzisiaj już od czasu do czasu. To jest pewna nowość. Już nie taka może nowość, jak kilka miesięcy temu, kiedy się dowiadywaliśmy, że coś takiego będzie. Natomiast też poprosiłbym panów o przybliżenie charakterystyki, jak one będą wyglądały, jak będą organizowane, po co te Wojska Obrony Terytorialnej tak bardzo konkretnie są formułowane, bo czasem też no i oponenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości, opozycja tak zwana twarda mówi, że to są wojska Antoniego Macierewicza, że to jego prywatna armia, że sobie tworzy taką grupę, która będzie na jego prywatne, tak robiąc też z samego ministra człowieka niepoważnego, że to będzie armia, którą on będzie mógł wykorzystywać do swoich własnych celów.
To jeśli panowie pozwolicie, to ja może powiem z takiego punktu widzenia polityka, bo w tych szczegółach pan dyrektor jest pewnie bardziej biegły nawet niż ja, to to utyskiwanie, to opisywanie, dyskredytowanie Wojsk Obrony Terytorialnej to jest wybitne szkodnictwo z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Tutaj ta totalna opozycja okazuje się jako, nie wiem, organizacja albo, nie wiem, jakaś działająca wbrew polskiej racji stanu. Bo ja rozumiem, że można się kłócić, dyskutować, nawet ostro kłócić, ale są pewne dziedziny funkcjonowania państwa, które w normalnych, demokratycznych państwach nie podlegają kłótniom ani tym bardziej wynoszenia tego na zewnątrz. To, co robi totalna opozycja z bezpieczeństwem państwa, to ciągła próba dyskredytowania pana ministra Antoniego Macierewicza, to jest działanie naprawdę na szkodę polskiej racji stanu. Określanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako jakiegoś prywatnego wojska ministra, no to jest jakaś aberracja, bo tego trudno nazwać, że to normalny człowiek może coś takiego powiedzieć. Takie rodzaje wojsk, jak obrona terytorialna, funkcjonują we wszystkich państwach. W niektórych państwach, takim jak Finlandia, Estonia, to są podstawowe siły działające, które mają zapewnić suwerenność państwa. Także decyzja i konsekwencja w realizacji tego jest niezwykle istotnym elementem podnoszącym bezpieczeństwo państwa. Wojska Obrony Terytorialnej i chcę powiedzieć, że ta zła propaganda, ona naprawdę powoduje jakieś wątpliwości wśród naszych sojuszników, bo ja znowu spotykając się z posłami, ale też z politykami od naszych sojuszników, pytają mi się, do czego będą służyć te Wojska Obrony Terytorialnej. Ja od razu odpowiadam, do tego samego, co w Wielkiej Brytanii, we Francji, Finlandii, w Stanach Zjednoczonych Gwardia Narodowa, do tego samego. Wojska Obrony Terytorialnej zgodnie i z prawem, zgodnie z ustawami, zgodnie z konstytucją, ich zadaniem jest przede wszystkim służba na rzecz zapewnienia suwerenności państwa, a one mają dodatkowo jeszcze zadania udziału w likwidacji klęsk żywiołowych, czy zapobieganiu klęskom żywiołowym na czas pokoju. Także to przed nimi jest naprawdę wielkie wyzwanie, że nie tylko żołnierze, ale umiejętność, zdolność do zapobiegania klęskom żywiołowym, które mogą się w każdej chwili, w każdym państwie zdarzyć.
Ja tylko dodam, że warto pamiętać, ale politycy Platformy ewidentnie zapominają, że gdy przed 2010 roku likwidowali Wojska Obrony Terytorialnej, to udzielali mnóstwo komentarzy wtedy mówiących o tym, że w NATO od tego rodzaju sił zbrojnych się odchodzi. Dzisiaj Polska jest ostatnim państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie tworzone są Wojska Obrony Terytorialnej, czy jak już w nomenklaturze wojskowej się utarło, terytorialsi. Rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże. Przede wszystkim terytorialsi mają być nastawieni do działań wojennych w warunkach wojny hybrydowej. To nie jest tak, jak często są określani mianem, muszę to niestety powtórzyć, mięsa armatniego. To jest nieprawda. To oni nie będą na pierwszej linii frontu i nie zastąpią pod tym względem wojsk operacyjnych, przystosowanych, przygotowanych do takiej walki. Ale będą stanowili świetne zaplecze. Będą przepisani do terenu, w którym mieszkają, w którym żyją, w którym funkcjonują. Będą znali swoją strukturę, infrastrukturę krytyczną, strategiczną. Znają sami siebie. W związku z powyższym, w przypadku jakiejkolwiek dezinformacji, działania wroga na tyłach, są w stanie funkcjonować i wspierać siły operacyjne zawodowego wojska. Będą szkoleni i wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt produkowany w Polsce. Niedawno, na początku grudnia, można było obserwować pokaz dronów bojowych w akcji, jak rzeczywiście funkcjonują, bo wmawia się nam, że polski przemysł nie jest w stanie sam wyprodukować takiego drona i żebyśmy mogli go kupować. Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia w Zielonce ma na ukończeniu te prace. Za moment polski przemysł będzie produkował, więc koszty będą tańsze. Terytorialsi również będą z takiej broni korzystać. W obecności ministra obrony narodowej podpisano kontrakt na najnowsze noktowizory i sprzęt optyczny w liczbie 5000 sztuk właśnie dla terytorialsów. każdy, kto kończył 18 rok życia, jest przed 65 rokiem życia, czyli takim zawodowym wojsku, może zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania, ewentualnie, jeżeli nie wie, to do Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego, który jest w każdym mieście wojewódzkim w Polsce. Tam zostaną mu udzielone wszelkie informacje w tym temacie, jak móc wstąpić do obrony terytorialnej. Nabór w pierwszych trzech województwach na wschodzie kraju już trwa, a myślę, że na przełomie stycznia-lutego będzie można zademonstrować jedno z pierwszych ćwiczeń. Do tej pory te ćwiczenia, które się odbywały w trybie weekendowym, które Państwo za pośrednictwem mediów także mogliście obserwować, to były ćwiczenia organizacji proobronnych, które w dużym stopniu również wstąpią do obrony terytorialnej, ale także klas mundurowych, dlatego że często ta młodzież dalej chce kontynuować naukę w systemie bezpieczeństwa, obronności, jak móc się swobodnie poruszać w tym zakresie, ale nie chcą wstępować do armii zawodowej. Dlatego liczymy, że obrona terytorialna spowoduje wzrost liczebności polskiego wojska o 53 tysiące żołnierzy. Już w tym roku chcemy, żeby to było pierwsze 10 tysięcy terytorialsów i kolejne 3 brygady, by móc uruchomić. Więc przede wszystkim w warunkach dezinformacji, na tyłach wojsk operacyjnych, przy pełnym wsparciu, no i przy zabezpieczeniu lokalnej infrastruktury krytycznej, strategicznej ze względu interesu państwa.
Wspomniał pan dyrektor o rodzimym sprzęcie, w który będzie uzbrojona armia Wojska Obrony Terytorialnej. Ja chciałbym zapytać, na jakie są możliwości tego rodzimego przemysłu zbrojeniowego, żeby zaspokoić potrzeby polskiej armii na dzień dzisiejszy?
No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, to są one ogromne, no bo można by chociaż powiedzieć o tym, że Autosan przy wsparciu zakładów Tarnowa będzie produkował kontenery, gdzie będzie można ćwiczyć strzelanie. Mamy oczywiście nasz rodzimy Jelcze, mamy nasz Łucznik, który w zeszłym roku, podpisano kontrakt na 26 tysięcy karabinów Beryl i mini Beryl dla polskiej armii. Nie mówiąc już o tym, że pierwszy raz od II Rzeczpospolitej kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego 3 maja ubiegłego roku wystąpiła z polskimi karabinami, a nie niemieckimi czy rosyjskimi. To pierwszy raz od II Rzeczpospolitej się zdarzyło, że wreszcie batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego ma polski sprzęt. No to są oczywiście lekkie różne wyrzutnie, to są różne granatniki, którymi również przemysł skupiony wokół Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest w stanie ten sprzęt zapewnić, czy takie te noktowizory, o których mówiłem, a za moment już bezzałogowce. Mundury, tak samo będą przetargi, przecież jest mnóstwo firm w Polsce produkujących i naprawdę Polska Grupa Zbrojeniowa w zasadzie skupia te poszczególne przemysły w sektorze obronnym, które są w stanie to wyposażenie zapewnić. No oczywiście, że przy takich technologiach, jak mówiłem wcześniej, okręt podwodny, będziemy chcieli wejść w kooperację z państwem zachodnim, ale polskiego przemysłu z tego nie wyłączymy, bo to tak samo te pieniądze się zwracają. To podatnik daje pieniądze do budżetu państwa na to, żebyśmy mogli my ten budżet realizować. Tak jak tutaj pan przewodniczący mówił i tak jak się udało budżet za zeszły rok zrealizować w pełni, a nie, że te pieniądze przepadają. Jeżeli pozostają w polskim przemyśle, to ten przemysł w sposób oczywisty rozkręcają, zwiększa się zatrudnienie i może to wszystko funkcjonować.
Dlaczego to zapytałem? Ponieważ no głośna sprawa zakupu karakali dla polskiej armii, ubiegłoroczna sprawa. Jak te kwestie dzisiaj wyglądają, kwestie zakupu śmigłowców dla polskiej armii?
Panie redaktorze, to nie tylko kwestia karakali, ale to była kwestia całego wyposażenia sił zbrojnych. No, uważano, że polski przemysł, jeżeli polski przemysł coś robi, to jest gorszy. To jest gorsze. Poza tym dość powszechne było wśród decydentów przekonanie, że polski przemysł nie jest w stanie zapewnić potrzeb sił zbrojnych. Oczywiście nie jest w stanie wszystkich zapewnić, bo nawet Armia Stanów Zjednoczonych niektóre elementy zakupuje za granicą, a to już jest światowy koncern, który posiada najnowocześniejsze technologie. Dotyczyło to nie tylko karakali. No, karakale to był taki klasyczny przykład podejścia polskich decydentów do wyposażenia sił zbrojnych. Okazało się, że w Polsce są dwie fabryki, które produkują bardzo dobre śmigłowce wielozadaniowe. A przetarg był tak, nie bójmy się tego słowa, tak ustawiony, że musiał wygrać Karakal. Karakal Wszystko było ustalone od początku, tak był prowadzony przetarg. Ja to dokładnie w poprzedniej kadencji obserwowałem, wielokrotnie występowaliśmy i z panem ministrem Macierewiczem również w komisji, że to jest zła decyzja, bo nie dość, że polski przemysł nie zarobi nic na produkcji, to jeszcze przez kolejne 30-40 lat, kiedy ten sprzęt będzie w eksploatacji w siłach zbrojnych i on wtedy potrzebuje modernizacji, napraw, serwisu, wyposażenia nowego, ten sprzęt będzie to wykonywane w zakładach francuskich. No nie ma tu żadnego interesu gospodarczego, a ponadto jest też takie zagrożenie, że w razie konfliktu, gdy będziemy potrzebowali zdecydowanie więcej, bo wiadomo, ten sprzęt się wtedy bardziej psuje, wymaga więcej obsługi, będziemy potrzebowali więcej, nagle okaże się, że przemysł francuski z jakichś przyczyn może na przykład odmówić nam serwisu czy modernizacji. I co wtedy? Będziemy mieli śmigłowce, które z braku części czy możliwości serwisu nie będą w stanie walczyć, tylko będą po prostu czekały na nowe części. Dlatego ta kwestia, to podejście takie przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, no było dla mnie absolutnie nieakceptowalne i w ogóle trudne do zrozumienia. No to chyba chodziło o to, żeby ten przemysł po prostu całkowicie rozłożyć, żeby te zakłady, które i tak borykały się ciągle z problemami, bo niesystematyczne zamówienia, ciągle jakieś problemy, powodowały to, że ten przemysł naprawdę był w bardzo kiepskiej kondycji. No tutaj jestem szczególnie cieszę i jeszcze raz chętnie to powtórzę. Dzięki zamówieniom Ministerstwa Obrony Narodowej dla Marynarki Wojennej uratujemy polskie stocznie. Bez tego nie dałoby się odbudować przemysłu stoczniowego. Bardzo mnie to cieszy, jako że bo to jest mój region, to ja jestem ze Stargardu, więc ten rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zniszczył polskie stocznie, a szczególnie stocznię szczecińską i teraz również dzięki zamówieniom dla Marynarki Wojennej będziemy rozwijać ten przemysł.
Ja pozwolę sobie, jeżeli chodzi o te śmigłowce, uzupełnić tutaj wypowiedź pana przewodniczącego, więc jeżeli chodzi o Caracale, Ministerstwo Rozwoju pod kierunkiem pana premiera Morawieckiego prowadziło negocjacje offsetowe, no ale w momencie, kiedy Airbus Helicopters cały czas nie przyjmowało warunków strony polskiej, bo to strona polska stawia warunki offsetowe, nie można było się porozumieć, nam się kończył rok budżetowy, trzeba było podjąć jakąś decyzję, tym bardziej, że sprawa śmigłowców jest priorytetowa dla sił zbrojnych w Polsce. Stąd te negocjacje zakończono. Aktualnie mamy pilną potrzebę operacyjną zgłoszoną przez siły zbrojne. Jesteśmy właśnie teraz na etapie końcowym tworzenia koncepcji offsetowej, tak żeby już więcej tych problemów nie było. Oczywiście wszystkie trzy podmioty, które startowały w poprzednim przetargu, są zaproszone do rozmów. Airbus Helicopters, PZL Mielec, PZL Świdnik. Ja myślę, że jeszcze w styczniu, bo teraz mieliśmy rzeczywiście lekkie opóźnienie, już wszyscy głoszą, że śmigłowców nie będzie. To nie jest prawda. Ze względu na okres świąteczny było opóźnienie w realizacji tego. To jest sprawa oczywista. Jeszcze w styczniu na pewno śmigłowce testowe dla polskiego wojska do polskiego wojska trafią. Cały czas ten przetarg będzie realizowany w ramach tej pilnej potrzeby operacji. I pewnie na koniec tego roku już określona liczba śmigłowców, tak jak w przetargu to wyjdzie i która z firm wygra, pewnie do końca roku te śmigłowce już w docelowej liczbie do sił zbrojnych trafią.
Obronność Polski na progu 2017 roku to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, do których chcemy zaprosić również i widzów. Przypomnę numery telefonów do naszego studia, widzowie z Polski Północnej. 56 657 0011 z Polski Południowej, 657 0012 z zagranicy, 48 56 657 0013 i 14 i sieć komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy bardzo serdecznie widzów do zadawania pytań, do komentowania, współtworzenia naszych rozmów. A ja mam takie pytanie, bo też niedawno, chyba w grudniu nawet, pod koniec roku, pojawiały się takie informacje, że wielu generałów, wielu dowódców polskiej armii odeszło, czy chce odejść, czy składa rezygnację i tak dalej. I co w takiej sytuacji? Po pierwsze, czy to jest prawda? A po drugie, czy to jest wtedy, tak kolokwialnie mówiąc, no koniec świata dla polskiej armii?
Proszę ojca, ile to znaczy, co to znaczy wielu? Bo to jest pojęcie względne wielu. Jest tak, że o czym media, które oczywiście rozpoczynają wtedy całą awanturę, że wojsko się sypie i w ogóle zaraz będzie dramat, zapominają o tym, że jest coś takiego jak emerytura wojskowa, jak to, że żołnierz przestaje być w czynnej służbie wojskowej, że kończy mu się kadencja na stanowisku, bądź po prostu nie zgadza się z polityką danego ministra i składa dymisję. Natomiast warto też zauważyć, że nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby na jakimkolwiek stanowisku dowódczym był wakat. Tutaj minister Antoni Macierewicz przykłada szczególną wagę do tego, żeby na bieżąco obsadzać stanowiska w Wojsku Polskim. I to nie dlatego, że ktoś odchodzi, tylko dokonuje się wymiana pokoleniowa też w armii, w Wojsku Polskim. Stąd uruchomiono limity podoficerskie i oficerskie. Stąd chcemy przywrócić ten stopień raz jeszcze, którzy pułkownik oficera dyplomowanego, po to, aby móc zastępować ludzi, którzy bardzo często służyli w poprzednim systemie, którzy akceptują reformę, która jest błędna i to wykazuje na każdym kroku tego podziału władzy w wojsku na dowództwo generalne, dowództwo operacyjne i niejasną rolę w tym wszystkim sztabu generalnego. Dzisiaj ta reforma trwa i jest przeprowadzana tak, żeby ta struktura była hierarchiczna, żeby był jeden dowódca generalny, naczelny, no tutaj nazewnictwo na ten moment jest dowolne. I ci generałowie rezygnują, ale też no, w przypadku na przykład dowódcy operacyjnego. Jemu 31 grudnia 2016 roku kończyła się kadencja. Pan prezydent już na wniosek pana ministra wyznaczył generała Wojciechowskiego na dowódcę operacyjnego. Teraz tak samo pan prezydent powołał pana generała Wiesława Kukułę na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan generał Różański, dowódca generalny, jest na urlopie, złożył dymisję, zastępuje go pan generał broni Leszek Surawski. Cały czas na bieżąco jest zachowany system dowodzenia siłami zbrojnymi. Wojsko Polskie funkcjonuje bez żadnego zachwiania, bez żadnego problemu, a to jest tylko takie napędzanie poprzez te media lewicowo-liberalne, a nóż widelec coś siura. To jest takie, proszę mi wybaczyć, mazgulenie opinii publicznej, mazgulenie szeregowych i podoficerów w Wojsku Polskim. Ale widać świetnie po wynikach sondaży, jakie mamy, po wysokości morale, że żołnierze sami po sobie widzą, jak te zmiany w wojsku przebiegają, jak wojsko się odradza, jaką staje się siłą i nie dadzą się na to nabrać.
Dziękuję.
No, o tym, że gremialnie generałowie składają dymisję, już tak mieliśmy taki przypadek rok temu, kiedy rzeczywiście dwóch generałów, którym się nie podobał nowy minister, złożyło dymisję. Dla mnie to była, jako byłego oficera, to była dla mnie rzecz no, po prostu skandaliczna, że oficerowie w sposób polityczny zachowują się. Oni demonstrują. Jest zasada cywilnego nadzoru nad armią i dla generałów nie powinno mieć znaczenia, kto nimi dowodzi. Dwóch złożyło tą dymisję i nie było żadnych kolejnych ruchów, a rozpętano wokół tego wielką akcję, że co będzie, że generalicja się rozejdzie. Okazało się, że nie. Tutaj w tej chwili chodzi o dwóch generałów, też nie uważam, żeby to w jakikolwiek sposób obniżyło zdolność bojową sił zbrojnych, tym bardziej, że wkrótce i tak będziemy zmieniać cały ten system dowodzenia, bo system dowodzenia musi być jednolity, żołnierze muszą wiedzieć, że mają jednego dowódcę na czas pokoju, do szkolenia, na czas kryzysu, na czas wojny. A tutaj było tak, że w zależności od sytuacji politycznej, kto inny dowodził tymi żołnierzami. No to tak być nie może. Ten system, który z inicjatywy prezydenta Komorowskiego, bo to był projekt prezydencki. Od 2014, wprowadzono od 1 stycznia 2014 roku i od tego czasu Polska, podejrzewam, była jedynym takim państwem na świecie, gdzie tak żołnierz do końca nie był przekonany, kto nim w razie czego będzie dowodził. Tak absolutnie być nie może i bardzo dobrze, że do tego wracamy, bo to była jeden z trzech najważniejszych punktów, jakie w programie Prawa i Sprawiedliwości były ujęte w czasie kampanii 2015 roku, jeśli chodzi o obronność państwa.
Pan dyrektor, ja słowo, dosłownie jedno zdanie, bo to pan przewodniczący też pewnie świetnie pamięta, bo to na sejmowej Komisji Obrony było przedstawione. Właśnie a propos tych dwóch generałów, którzy wtedy złożyli dymisję, bo im się nie podobał nowy minister obrony, tylko że znaleźli zatrudnienie w spółkach zbrojeniowych, które nadzoruje minister obrony narodowej. Więc to pokazuje paradoks i prawdę powiedziawszy, ja myślę, że wojsko nie traci, jak z takimi ludźmi się żegna.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, kto mówi do nas?
Szczęść Boże. Mieczysław Bełchatów. Ja mam takie dwa pytanka. Więc bardzo dziękuję panu za to wyjaśnienie, bo to powinno przejść, bo takie audycje powinny być, żeby ludzie słuchali, bo ludzie trochę mało się interesują. I poprzedni rząd, to ja bym powiedział, że bardzo mało robił, a nawet w niektórych wypadkach szkodził. Ja przykład dam taki, na przykład odnośnie tarczy rakietowej. Tam był pan Sikorski, działał to, z Amerykanami prowadził wojnę i dzięki temu to zostało to wszystko opóźnione. Popieram to pana Waszczykowskiego, bo to artykuł na ten temat pisał, wyjaśniał te sprawy. A drugie pytanie mam takie, prawda, bo obserwuję to i teraz odnośnie wojsk amerykańskich. I tak patrzę, że te punkty są usytuowane na stronie zachodniej. Dlaczego na przykład nie na wschodniej? Na przykład kiedy słyszałem, jak premier rozmówił, że oni przy granicy to mogą robić, co im się podoba, nikogo się nie boją, więc my powinni też, owszem, są plany, ale te zachodnie, słyszę, że na zachodzie tam są od Szagania do Bolesławca, tam na południu, Trasko Pomorskie, więc chodzi mi o to, że powinno być więcej wojska na wschodzie, więc proszę panu o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Mieczysławowi i oddajemy głos.
To ja pozwolę sobie na to pytanie drugie odpowiedzieć. Rzeczywiście, szanowny panie, będzie tak, że ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych w tej liczbie 5000 żołnierzy będzie ulokowana bardziej na zachodzie kraju, głównie właśnie Żagań, ale ta ciężka brygada będzie w stałej gotowości operacyjnej, gotowej do odparcia jakiegokolwiek ataku, można powiedzieć w trybie natychmiastowym. Co więcej, działania obronne, ćwiczenia przeróżnego rodzaju będzie prowadziła na terenie całego kraju też, można powiedzieć, bez wytchnienia i bez chwili wolnego. Batalionowa grupa bojowa w trybie rotacyjnym, jak również dowództwo dywizyjne wojsk sojuszniczych w Polsce i państwach bałtyckich będzie już ulokowane na północno-wschodniej części kraju. Więc można powiedzieć, że cała Polska de facto będzie objęta działaniami wojsk sojuszniczych i wieloma ćwiczeniami. Ja powtarzam raz jeszcze, że tylko w zeszłym roku mieliśmy ponad 300 takich ćwiczeń. W tym roku chcemy tą liczbę utrzymać, a jeszcze nawet zwiększyć. Więc nie będzie dnia, żeby te wojska nie funkcjonowały także i na wschodzie Polski. Ale stąd też wynika ta decyzja o rozlokowaniu pierwszych trzech brygad obrony terytorialnej na wschodzie kraju. To jest 10 tysięcy ludzi, którzy już na przełomie stycznia, lutego rozpoczynają ćwiczenia.
Jeszcze zbyt mocno akcentuje się to, że nasze najlepiej uzbrojone, jak dotychczas, jednostki stacjonują na zachodniej granicy, w pobliżu zachodniej granicy. Pewnie lepiej by było, gdyby stały po drugiej stronie Wisły, ale proszę ojca i szanownych państwa, no, to nie są odległości kilka tysięcy, to jest kilkaset kilometrów. I w obecnej sytuacji, w razie gdyby taka potrzeba była, to te jednostki przerzucić na pod granicę wschodnią to jest naprawdę 2-3 dni. Wojna nie wybucha w ciągu godziny czy w ciągu tygodnia. A próba przeniesienia tych jednostek, czyli dyslokacji, jak się mówi, na stronę, na wschodnią stronę Wisły, wiązałaby się z niebotycznymi pieniędzmi. Po pierwsze, nie ma koszar, tam nie ma placów ćwiczeń, nie ma mieszkań dla kadry. to by o wiele bardziej zdezorganizowało. Trzeba po prostu mieć gotowy plan przegrupowania, a jest to realne, bo były prowadzone takie próby i brygada zmechanizowana w ciągu 72 godzin w pełni przegrupowała się na poligon w Braniewie. Także to nie jest coś, co obniża szkolenie. Tym bardziej, że nawet gdyby te jednostki znajdowały się po wschodniej stronie Wisły, to w razie zagrożenia one nie będą stacjonować w koszarach. One będą się przemieszczać w takie miejsca, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Też muszą się przenieść. A czy przeniosą się 100 kilometrów, czy 500, no pewnie lepiej by było 100. Ale 500 to nie jest coś, co obniża bezpieczeństwo państwa.
Dosłownie jedno słówko. Uśmiechnąłem się, jak pan przewodniczący mówił o tych 72 godzinach, bo w trakcie ćwiczenia na Konda w zeszłym roku, tutaj pod Toruniem na Drawsku, gdy rozpoczynały się te ćwiczenia, trwał wtedy desant wojsk amerykańskich, brytyjskich i polskich. Desant otworzył generał Armii Stanów Zjednoczonych, który po wylądowaniu na Drawsku podszedł do dziennikarzy i powiedział: 24 godziny temu dowiedziałem się, że mam być w Polsce. No i jestem ze swoim wojskiem.
Proszę bardzo.
To pokazuje, jak to dzisiaj funkcjonuje. No i oczywiście nie zapominajmy o niedawnej decyzji ministra Antoniego Macierewicza, gdzie czołgi Leopard, najnowocześniejsze właśnie z zachodu kraju, będą teraz dyslokowane na wschód Polski.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Proszę ojca, bardzo dziękuję za tę bardzo potrzebną audycję. Ja ze swojej strony chciałem się tylko odnieść w jednej kwestii, gdzie nasi goście powiedzieli, że nie wiadomo, dlaczego tak się stało, że media amerykańskie wzniosły taki głos, że tam rosyjscy hakerzy działali na rzecz Donalda Trumpa. Chociaż po wyborach działania Donalda Trumpa nie były skierowane na żadne resetowanie, na żadne układanie się z Moskwą, tylko budowanie amerykańskiego kręgosłupa. Ja podzielę się swoim spostrzeżeniem, bo te informacje na temat hakerów, aktywności hakerów rosyjskich, rzekomych aktywności hakerów rosyjskich obserwowałem i ta informacja nabrała szczególnej intensywności. W jednym momencie dosłownie media jakby w histerię popadły. Po wyborach, ale przed rozstrzygnięciem się głosów elektorskich. A głosy elektorskie, to tam miało być siedlisko, prognozowane siedlisko pani Hillary Clinton. I ja się dopatruję, że to była najnormalniejsza próba wywarcia perswazji na to, żeby te głosy elektorskie przeważyły jednak szale. No jednak stało się inaczej. Oczywiście z tym głosem moim można się nie zgadzać, ale chętnie bym posłuchał innej argumentacji. Dziękuję serdecznie, że mogłem się wypowiedzieć. Pozdrawiam gości i ojca z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Teoria ciekawa.
Ciekawa teoria, chociaż to rzeczywiście wygląda na próbę zdyskredytowania zwycięstwa Donalda Trumpa albo obniżenia Donalda Trumpa, jakby sugerując, że to Rosjanie im pomogli. Oczywiście te działania hakerskie nie wątpię, że było, bo Rosjanie próbują w różnych miejscach świata ataków hakerskich, ale to rzeczywiście wyglądało na próbę obniżenia czy być może nawet próbę zmiany zapatrywań czy przekonań elektorów. No, na pewno jak z radością słyszałem, te określone media to podejmowały, rozpisywały się, to można było się domyślać, że tam rzeczywiście chodzi o obniżenie, o to obniżenie tego niezwykłego zwycięstwa, które wszyscy już jeszcze pół roku temu mówili, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby Trump wygrał i nagle cały ten główny establishment polityczny w Stanach Zjednoczonych zderzył się z całkowicie niespodziewaną decyzją wyborców amerykańskich. No a jak będzie rządził prezydent Trump, no myślę, że w krótkim czasie się przekonamy.
Tutaj też dotknęliśmy kwestii cyberbezpieczeństwa i systemu reagowania na te incydenty które poprzez sieć docierają i mają miejsce. Jak wygląda w Polsce sieć takiego reagowania i czy jest jakiś program, czy jest jakaś możliwość też prewencji w tej kwestii, żeby nie dopuścić już do takich incydentów, do ich zaistnienia w ogóle?
Przede wszystkim jest cała instytucja, bo funkcjonuje pod ministrem obrony narodowej Narodowe Centrum Kryptologii, czyli którego stoi pan doktor, dyrektor Tomasz Mikołajewski. Resort obrony tylko w tym roku chce przeznaczyć 1 mld zł na postępy, jeżeli chodzi o nowocześnienie sprzętu, jaki funkcjonuje w NCK-u, ale też na tworzenie wojsk cybernetycznych, bo to jest coś, o czym wielokrotnie minister Antoni Macierewicz mówił. Szczyt NATO uznał sferę działań cybernetycznych za sferę działań operacyjnych, militarnie niebezpiecznych i bardzo poważnych. W związku z powyższym my też te założenia szczytu NATO będziemy jako Polska wypełniać. I na pewno dzisiaj jest to bardzo poważne, bo z jednej strony są te ataki hakerskie, z drugiej strony jest to mnóstwo przeróżnych portali i mediów, które funkcjonują tylko po to, żeby właśnie siać zamęt, dezinformować, wprowadzać w błąd, próbować budzić jakąś panikę czy inne zamieszanie. No a już mówię, już apogeum to jest wtedy, kiedy nawet osoby życia publicznego często nieświadomie, jak sądzę, się w to włączają, więc to wtedy też jest problem. Natomiast mamy tego świadomość, taka instytucja funkcjonuje. No oczywiście centralny CAT ABW również ma swoje możliwości, to jest w pełnej kooperacji, pełnej współpracy i naprawdę jest to na wysokim poziomie w Polsce.
Dziękuję.
No to nie tylko jest zadanie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale to jest w ogóle zadanie całego rządu, ponieważ to nie dotyczy tylko ataków na kwestie związane z takim bezpieczeństwem militarnym państwa, ale to przecież tymi atakami można całkowicie zdestabilizować państwo, bo wystarczy wyłączyć elektrownię, włamać się do systemu bankowego państwowego, do systemu administracyjnego. Także tutaj niewątpliwie Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo konkretne działania w kwestii tego zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa przed atakami hakerskimi, ale przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego, ale cały rząd jest taki. No mamy przecież Ministerstwo Cyfryzacji z bardzo dobrą panią minister Streżyńską, która mówi, że jeśli chodzi akurat o zabezpieczenie, czyli uniemożliwienie ataku cybernetycznego, Polska, może o tym się mało mówi, ale Polska jest mamy całkiem dobre, to nie jest bardzo dobre, bo przed tym jest bardzo trudno się zabezpieczyć, ale to bez przerwy trzeba rozwijać, bez przerwy w to inwestować. No, 1 mld zł z Ministerstwa Obrony Narodowej świadczy o tym, jakie pan minister Macierewicz przykłada wagę do tego, ale to do tego muszą być włączone wszystkie resorty i wiem, że w każdym resorcie coś takiego jest, a w tych resortach cywilnych koordynuje to pani minister Streżyńska, bo te zagrożenia będą narastać, bo cyberprzestrzeń odgrywać będzie coraz większą rolę w funkcjonowaniu państwa i w związku z tym będziemy coraz bardziej musieli się zabezpieczać przed państwami, przed grupami przestępczymi, którzy chcieliby zachwiać bezpieczeństwem państwa, stabilnością państwa, czy też po prostu zwyczajnie gdzieś tam coś ukraść swoje interesy.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, słucham?
My słuchamy, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Andrzej z Kolonii.
Witam.
Serdecznie witam naszego księdza prowadzącego audycję oraz gości, którzy znaleźli czas, żeby w studio wystąpić oraz wspaniale odpowiadają na tematykę związaną z obronnością kraju. Dzwonię, ponieważ mam jedno pytanko. Bardzo dobrze, że rząd zdecydował się na cięcie i wyskoczył z tej umowy z Francuzami, ponieważ Niemcy mieli poprzednio na swoim stanie takie stare samoloty, helikoptery typu amerykańskiego, które już niestety były kłopotliwe, żeby dostać części. Zakupili Francuzów. Nie wiem, czy to były Caracale, czy nie. Otóż te helikoptery, które były używane przez Niemców na terenie Morza Północnego, po 2 latach zaczęli im strasznie korodować. Także mają Niemcy problem z tym. czyli Francuzi sprzedali Niemcom bubla. Oni się tam między sobą zawsze dogadali, Niemcy, Francuzi jakoś tam może dziury pokleją czy coś. My mieliśmy w poprzednim rządzie takich wspaniałych ludzi, jak pana Komorowskiego, który Armię Polską wyposażył w nową odzież oraz buty, które, jak to się mówi, żołnierzom marchewkę skrobały. No mieliśmy też wspaniałego człowieka związanego z obronnością kraju, który stwierdził, że polski pilot potrafi na płotach latać. No to w tym wypadku po co zakupować samoloty, nie opłaca się nic. A tu niestety obronność kraju, tak jak panowie powiedzieli, jest bardzo istotną rzeczą i to jest bardzo ważne też dla naszej gospodarki. Ja cieszę się bardzo, że po prostu opieracie się o naszych pracowników, o naszych chłopaków z Łucznika, z Mielca. To są kadry wysoko wyszkolone, wykształcone. Oni poprowadzą naszą gospodarkę w tym kierunku, że będziemy mieli z czego strzelać, bo oni produkują już karabiny, że jakieś tam ilości wystrzelania amunicji w ogóle nie są celne. No może przeskoczą na prot. No, nie wiadomo, Niemiec potrafi, ma nie z proty strzelał. Serdecznie raz dziękuję panu za wystąpienie. Kończę. Mam jeszcze jedynie tylko związane jedno krótkie pytanko, ale to już jest za dużo by było. Ja serdecznie dziękuję, się dołączyłem. No i ściskam kciuki rządowi. Do usłyszenia.
Dziękujemy panie Andrzeju. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Ta kwestia, wydaje mi się, że takiego poważnego podejścia do spraw obronności, bo ja też gdzieś tak analizując to wszystko, co działo się do tej pory, no przez ostatnie kilka lat, tak do takiego wniosku też powoli dochodziłem, że rzeczywiście pewne kwestie były bagatelizowane, czy to zbrojenia ze strony rosyjskiej, czy kwestie choćby tarczy antyrakietowej, kiedy mówiono po co, że to nam jest niepotrzebne, żeby nie rozdrażniać naszych sąsiadów, szczególnie właśnie też była tu na myśli Rosja, czyli brak takiego poważnego podejścia, odpowiedzialnego podejścia do spraw obronności w przeszłości.
To tutaj właściwie jak wielokrotnie tam rozmawialiśmy, ze sobą dyskutowaliśmy, dlaczego, no to właściwie pozostaje stwierdzić tak, że to, że taka niefrasobliwość podejścia wynika z dwóch. Albo totalnej niekompetencji, albo ze złej woli. I dla i tutaj nie ma znaczenia, co zadecydowało o tym, bo dla polityka to jest sprawa całkowicie dyskredytująca go. Przecież prezydent Bronisław Komorowski w 2014 roku podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego, gdzie właściwie tam nie było żadnych zdefiniowanych nowych zagrożeń, mimo że już właściwie na Ukrainie trwała wojna. No było tam jedno stwierdzenie, że Rosja dalej może być zagrożeniem bezpieczeństwa europejskiego, kiedy oni wjechali, złamali wszelkie prawa, Rosja złamała wszelkie międzynarodowe jakieś umowy, prawo i wjechali na teren suwerennego państwa, zajęli mu wielką część terytorium i prowadzili otwartą wojnę, właściwie tak można powiedzieć, na terytorium Ukrainy. Kiedy wypowiedziami swoimi prezydent Putin wyraźnie mówił, że on nie zaakceptuje tego, że państwa, jak to oni mówią, bliskiej zagranicy, w tym Polska, mogą samodzielnie o wszystkim decydować. Ba, ja powiem więcej. Ta mentalność Rosjan to jeszcze dotąd oni próbują zrobić, bo przecież w lutym na Międzynarodowym Forum Bezpieczeństwa w Monachium, co roku jest takie ważne, gdzie zjeżdżają się wszyscy najważniejsi politycy z całego świata i dyskutują o bezpieczeństwie światowym, globalnym. W pewnym momencie, w trakcie wypowiedzi, ambasador rosyjski, który występował, mówi, tu nam nie wolno, tam nie wolno, to gdzie my możemy mieć swoje wpływy? Na to minister Waszczykowski odpowiedział, wewnątrz swoich granic, to aż czerwieniał. Oni uważają, że to nadal to jest. I co gorsza, to poprzedni rząd, poprzedni prezydent nic nie robił, żeby nawet mówić Rosjanom, że Odra, to jest granica Odry i wschodnia granica, to jest teren, o którym decydują tylko i wyłącznie polskie władze. Okazało się, że to tak do końca nie było. Więc albo niekompetencja, albo zła wola, co i dla mnie jest równoznaczne. To jest sprawa karygodna. Karygodne podejście właśnie do tego bezpieczeństwa naszego narodowego.
Ostatnie kilka minut naszej audycji, więc myślę, że warto też nawiązać do kwestii podkomisji smoleńskiej, szczególnie w kontekście wypowiedzi ostatnich na tej tak zwanej wielkiej konferencji prasowej prezydenta Putina, podczas której powiedział, no tak bardzo jasno, z takim, no trudno to jakoś oceniać, ale z takim, z brakiem jakiejkolwiek empatii, z taką sztuczną empatią wręcz, no że były naciski na pilotów, opowiedział tę sytuację, że on to go wysłuchał dokładnie, sam na własne uszy. I druga kwestia, takie stwierdzenie z jego ust padło, że tam i tak jest wszystko jasne, więc po co się tym w ogóle zajmować? Niech, jeżeli chcą prowadzić dalej śledztwo, niech sobie prowadzą, niech myślą, jak to wyglądało.
A wczoraj, proszę Państwa, dowiadujemy się, że kolejne ciała w grobach ofiar katastrofy smoleńskiej zostały zamienione. No przecież wszystko zostało wyjaśnione. To, co powiedział pan prezydent Władimir Putin o tym, że osobiście czytał stenogram jak z rozmowy pilotów i pracownika ochrony pana prezydenta, który nakazywał załodze rzekomo lądować. Pan prezydent Putin powiedział, że coś takiego czytał. No nasuwa takie pytanie, czy to jest próba świadomego wprowadzania w błąd opinii publicznej światowej, bo nikt w Polsce, żadna instytucja, żaden organ publiczny, który zajmował się badaniem, czy zajmuje się po dzień dzisiejszy badaniem katastrofy smoleńskiej, takiego stenogramu nie zna. Czy to jest taka próba pokazania, że nie oddamy wam wraku i czarnych skrzynek, bo tylko rzetelne badanie mogłoby wskazać, że Rosja jest przynajmniej współwinna tej katastrofie. Mówię serio, przynajmniej współwinna, bo przecież wiemy chociażby o zaniedbaniach ze strony kontrolerów lotu już na dzień dzisiejszy. Czy jest to też taka próba wywarcia jakiejkolwiek presji, że Polska nie jest w stanie zawalczyć o swoje? No, czegoś takiego nie ma. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan minister Witold Waszczykowski, także my, resort obrony, osobiście pan minister Antoni Macierewicz, zostały wysłane listy do ambasady Federacji Rosyjskiej z prośbą o przekazanie tego materiału, który mówił pan prezydent Putin, bo przecież przypomnijmy, że to on na samym początku po katastrofie stał na czele rosyjskiej komisji wyjaśniającej przyczyny tej tragedii. To właśnie na posiedzeniu podkomisji smoleńskiej teraz pod kierunkiem doktora Berczyńskiego pokazano film, który do tej pory nigdzie się nie pokazał, nie był dokumentowany, gdzie pan prezydent Putin, wtedy premierowi wtedy Tuskowi, prezentował zupełnie inny przebieg katastrofy niż jest opisany w raporcie MAK, w raporcie Millera. Zupełnie inaczej to wyglądało, więc jest mnóstwo nieścisłości. No to może Rosja odda nam naszą własność, tak żebyśmy mogli przeprowadzić rzetelne badanie, a nie próbuje wprowadzać światową opinię publiczną w błąd.
Proste stwierdzenie, proszę ojca i proszę państwa. Jeżeli jest wszystko jasne, jeżeli pilot dostawał rozkazy, to niech nam przekażą. Dlaczego? To, jeżeli to jest jasno zapisane, to dlaczego nie przekażą czarnych skrzynek, gdzie nasi eksperci odczytają je i powiedzą, pan prezydent Putin miał rację. No wystarczy je przekazać do Polski i je tutaj nasi eksperci, czy możemy to przekazać do ekspertów jakichś międzynarodowych, możemy to, nie wiem, w Niemczech, w Stanach, niech zbadają nam i stwierdzą, że na pilotów była wywierana presja. Jeżeli tak jest, to tu nie ma co ukrywać i śledztwo będzie można w jakimś sensie pewne niejasności, pewne wątpliwości wyjaśnić. Dlaczego nie przekazują?
Mam nadzieję, że do tych kwestii wrócimy na antenie Radia Maria. Do tego zapraszamy też naszych widzów. Będziemy rozmawiali w dalszym ciągu na temat obronności Polski na progu 2017 roku. Naszymi gośćmi byli w tej części i będą w części radiowej pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący.
Dziękuję. Zapraszam do Radia Maryja.
I pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej i rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję państwu za uwagę, za interakcję, za te telefony i zapraszamy raz jeszcze na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.